Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, od wczoraj w chińskich gazetach, no może nie mogę powiedzieć, że o niczym innym się nie mówi, tylko o tym, ale to jest rzecz, to jest informacja wybijająca się na czoło wszystkich publikacji w chińskich mediach, mianowicie Biała Księga. Biała Księga przedstawia relacje Chin ze światem. Taki jest tytuł artykułu redakcyjnego Global Timesa, opublikowanego 27 września 2019 roku. Cytuję i chyba nie będę komentował, bo to zbyt poważne. Biuro Informacyjne Rady Stanu wydało w piątek Białą Księgę zatytułowaną Chiny i świat w nowej erze. To pierwsza rządowa Biała Księga, która kompleksowo objaśnia relacje między Chinami a światem. Biała Księga koncentruje się na międzynarodowych perspektywach Chin, celach rozwojowych i roli, jaką odgrywa ona w celu zwiększenia zrozumienia społeczności międzynarodowej na temat rozwoju Chin. To jest właśnie chyba podstawowy cel wydania tej książki, to znaczy, że chodzi o celem jest zwiększenie zrozumienia społeczności międzynarodowej w związku z Chinami, znaczy na temat Chin. I teraz cytuję dalej. Świat przechodzi głębokie zmiany, niewidzialne od stuleci, a stosunki Chin ze światem zewnętrznym znajdują się w krytycznym punkcie, obecnie. Jak Chiny, które urosły w siłę, dogadają się ze światem? Obcy nigdy nie zwracali tak dużej uwagi na to pytanie jak dziś. Ze względu na powszechne wśród nich uprzedzenia poznawcze, teoria chińskiego zagrożenia rośnie. Dlatego konieczne jest, aby pogłębili zrozumienie poglądów samych Chin na swoją rzeczywistość. Na początku reform i otwarcia świat zewnętrzny oceniał Chin na podstawie dwóch wspólnych punktów widzenia. Po pierwsze, Chiny są biedne i słabe. To był fakt z początku reform i otwarcia, czyli od 1978 roku. Drugi wspólny punkt to była transformacja Chin. Wielu przypuszczało, że tak zwana transformacja oznacza przejście z kraju komunistycznego na model zachodni. Oba stwierdzenia były stereotypowe, ale w tamtym czasie powszechnie akceptowane. Jednak nie to jest ważne w ostatnich latach. Jednak nie to się wszystko zmieniło. Po pierwsze, w ostatnich latach. Po pierwsze, Chiny nie są już biednym i słabym krajem. Po 400 latach reform i otwarcia gospodarka kraju szybko się rozwinęła, jego wszechstronność nie jest już taka mała jak kiedyś. Biorąc pod uwagę wielkość i populację Chin, kraj osiągnął dobrobyt i potęgę i to jest cudownym osiągnięciem w historii ludzkości. Tak, ludzkości. Po drugie, zamiast przekształcić się w model zachodni, Chiny rozpoczęły ścieżkę rozwoju o chińskich cechach. To, co świat zewnętrzny nazwał modelem chińskim. Wpływ tych dwóch elementów, tych dwóch zmian właściwie na stosunki między Chinami a światem zewnętrznym jest dalekosiężny i złożony. Osiągnięcia Chin i wkład w globalny wzrost gospodarczy w ostatnich latach zostały docenione i szanowane są przez większość krajów na świecie. Sukces kraju zainspirował niektóre kraje rozwijające się, również do poszukiwania własnej drogi rozwoju. A to jest to akurat mój komentarz. Ponieważ jednak Chiny nie poszły drogą zachodnią, ani nie uległy presji, a jednak szybko rozwinęły się, niektóre elity w krajach zachodnich są bardzo rozczarowane, sfrustrowane i niezadowolone. Chiny stały się gigantem, ale wszyscy zastanawiają się, jak Chiny wykorzystają swoją moc. Jest to zrozumiałe, nie powinniśmy traktować wszystkich zewnętrznych podejrzeń i nieporozumień jako działań wojennych przeciwko Chinom. Wszystkich nie. W końcu niełatwo jest przekonać świat, że zachodnia logika, że kraj musi szukać hegemonii po tym, jak stanie się silny, nie dotyczy Chin. Powtarzam jeszcze raz to zdanie, bo to jest kluczowo ważne. W końcu niełatwo jest przekonać świat, że zachodnia logika, że kraj musi szukać hegemonii po tym, jak stanie się silny, nie dotyczy Chin. Potrzebne tutaj są ciągłe wysiłki, domyślę, aby przekonać świat do tego. Biała Księga odzwierciedla zobowiązania Chin wobec świata. W pewnym stopniu łagodzi obawy i niepokoje wywołane wzrostem Chin. Na podstawie doświadczeń i wniosków z ostatnich 70 lat od założenia Chińskiej Republiki Ludowej powstały trzy główne konsensusy. Po pierwsze, ciężko pracuj. Konsensus dotyczący się wewnątrz Chin, dotyczący samych Chin. Ciężko pracuj, aby zbudować kraj samowystarczalnie. No. Po drugie, realizuj obopólne korzyści, korzystaj ze współpracy wszystkich stron. Po trzecie, nigdy nie szukaj hegemonii. Trzymając się tych zasad, im silniejsze stają się Chiny, tym większą rolę będą odgrywać w promowaniu światowego pokoju i rozwoju. Biała Księga pokazuje też otwartość i życzliwość Chińczyków. Chiny otworzyły swoje drzwi na świat, kiedy były biedne i słabe. Chiny nie mogą się izolować po tym, jak nabrały siły, ponieważ dobrze wiemy, że rozsądne interakcje między Chinami a światem zewnętrznym przynoszą wzajemne korzyści. To wszystko. Proszę Państwa, co ja mam na ten temat do powiedzenia? Oczywiście nie mam. Nie mam tej księgi przed sobą, ale podejrzewam, że nawet gdybym miał, to nie miał szansy jej przeczytać. Nawet jeśli byłaby po polsku, ale oczywiście nie ma jej po polsku. Ja doskonale rozumiem i tutaj uwypukliłem to powód, czy powody, dla których to zostało, ta księga została przedstawiona. To zdanie, które po raz trzeci przeczytam, jest kluczowe. W końcu niełatwo jest przekonać świat, że zachodnia logika, że kraj musi szukać hegemonii po tym, jak stanie się silny, nie dotyczy Chin. To jest naprawdę podstawowa rzecz. Tak się ładnie składa, tak się cieszę się, że tak się składa, że ja właśnie Państwu proponuję przeczytanie, wysłuchanie tekstu pana profesora Gawlikowskiego Odmienność cywilizacji. I w tym tekście co chwila pan profesor Gawlikowski przekonuje nas, iż w końcu jest to najlepszy, w mojej opinii, najlepszy istniejący, żyjący polski sinolog. Najlepszy. Obyśmy mogli go zachować w zdrowiu jeszcze przez długie lata. Natomiast ten człowiek zna kulturę Chin. Jest kulturoznawcą chińskim. W przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy się uważają za sinologów, on nim jest. On jest kulturoznawcą. On wie, co mówi. Dlatego też sugeruję, abyście Państwo na wszelką cenę próbowali przebrnąć przez kilkanaście części, które Państwu przeczytałem, czytam i czytałem, ponieważ warto. Warto. To jest taki mój, przepraszam, przede wszystkim profesora Gawlikowskiego. Ja tylko czytam ten tekst. Ale czytam go w sytuacji, w okresie bardzo trudnym dla Chin i dla świata. Zjeżdżamy po równi pochyłej. Pierwsza światowa wojna hybrydowa, którą wydały Stany Zjednoczone Chinom, ma miejsce, ale ja powtarzam, USA to jest tylko pewna grupa państw. Za USA stoi grupa państw, duża grupa państw. Coraz większa, coraz bardziej rosnąca grupa państw. I myślę, że właśnie odpowiedzią na tą pierwszą światową wojnę hybrydową jest ta Biała Księga. I teraz mój pogląd na to, co ona da, co ona zmieni. Otóż myślę, że w krótkim okresie czasu niewiele. Ale myślę, że w miarę upływu czasu, gdy Chińczycy będą starali się, chińskie władze będą starały się promować tą Białą Księgę, tezy tej Białej Księgi będą docierały do coraz większej ilości fachowców. Nie tylko sinologów. Polityków. Dziennikarzy. Przedsiębiorców. Do ludzi, którzy są żywotnie zainteresowani tym, jak Chińczycy sami siebie widzą. Bo to jest najistotniejsze. Jak siebie sami widzą i jak chcą być widziani przez świat. Jak chcą być widziani przez świat. To są te dwa elementy. Jak siebie widzą i jak chcą być widziani przez świat. Ponieważ to, jak będą Chiny widziane przez świat w najbliższych kilkunastu latach, jest krytycznie dla Chin ważne. Na razie Stany Zjednoczone i towarzystwo, w cudzysłowie oczywiście, skupione wokół Stanów Zjednoczonych, więc wszyscy mniejsi i więksi koalicjanci amerykańscy, koalicjanci, przydupasy amerykańskie, na razie prowadzą coraz ostrzejszą wojnę z Chinami. Ponieważ widzą w Chinach samo zagrożenie. To, że Amerykanie, naród prymitywny, prostacki, wywodzący się duchem z kowbojów, nic dziwnego, że tak widzi świat jako zagrożenie. Dochrapali się potęgi ekonomicznej i ci kowboje. Potęgi ekonomicznej i politycznej, ekonomicznej i wojskowej. No i teraz, gdy widzą, że wyrasta im inna potęga, to przecież postrzegają tą inną potęgę w kategoriach swojego prostackiego myślenia. A to ich prostackie myślenie mówi, no jak ktoś jest potężny, to na pewno na mnie uderzy. To, że akurat to nie ma nic wspólnego z prawdą, nic wspólnego z historią, nic wspólnego z kulturą Chin, to nie ma żadnego znaczenia dla kowbojów. Oni nie muszą myśleć, oni nie muszą myśleć właśnie. Nie przyzwyczaił ich nikt do myślenia. I myślę, że to się nigdy nie zmieni. Wracając do Chin, mam nadzieję, że, znaczy myślę, że w krótkim okresie czasu, jak powiedziałem, niewiele to da. Mam nadzieję również, że w dłuższym okresie czasu to jednak coś da. No bo kropla drąży skałę, prawda? Pierwsza kropla może nie zrobić żadnego wrażenia. Dziesiąta kropla też pewnie niewiele zmieni. Tysięczna kropla, no już może spowodować pewien problem. Ale milionowa kropla już zacznie drążyć tą skałę. A przypomina mi się tutaj taka japońska tortura. Podstawiało się głowę człowieka pod właśnie spadające krople. Powoli. Bardzo powoli spadające krople. Po pewnym momencie ten człowiek szalał. Każda kropla spadająca na jego czoło powodowała, znaczy oddawała ból odczuwalny uderzenia maczugą. Ja mam nadzieję, że taki efekt spowoduje ta Biała Księga. Znaczy, włącznie z tym uderzeniem oczoką na samym końcu. Bo może łopatologicznie, może nie chodzi o uderzenie, ale być może łopatologicznie po jakimś czasie sączenie tego samego, tej samej kropli, czyli tez tej książki, tej księgi, tej białej księgi, w głowy niestety chciałem powiedzieć mało rozwiniętych lub niedorozwiniętych białych małp da jakiś efekt. Ale nie tylko białych, niestety. Czy da? Nie wiem. Podejrzewam, że najważniejszy będzie efekt w Stanach Zjednoczonych. A tam niestety nie widzę wielkich szans. No ale póki życia, póki nadziei. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.